Niską duchowość, choć w innym ujęciu, jako grę o sumie zerowej opisują Joanna Różycka oraz Bogdan Wojciszkę w zeszycie Studia psychologiczne wydawanego przez Polską Akademię Nauk, tom 48, zeszyt 4, Warszawa, 2010 rok, w artykule Skala wiary w grę o sumie zerowej. Autorzy postrzegają takie osoby jako tych, którzy wierzą w grę o sumie zerowej. Piszą oni. Wiara w grę o sumie zerowej opiera się na ukrytym założeniu, że dobra tego świata są ograniczone i niemożliwe do pomnożenia. Przekonanie to jest typowe dla osób, które chciałyby coś zyskać lub obawiają się o straty, jak również dla osób zajmujących się ekonomią, gdzie podstawowym prawem rynku jest ograniczona suma zasobów wymagających rywalizacji. Wiara w grę o sumie zerowej idzie w parze z poczuciem straty w relacjach wymiany społecznej, co sprzyja obwinianiu innych za własne niepowodzenia, w przeciwieństwie do tendencji przypisywania sukcesów sobie. Osoby odbierające świat w kategoriach gry o sumie zerowej motywowane są celami antagonistycznymi, gdzie inni ludzie spostrzegani są jako egoistycznie ukierunkowane jednostki zaspokajające własne interesy i dlatego nie należy im ufać. Tego typu ukryte założenie uniemożliwia dostrzeżenie wspólnych, synergicznych interesów, a tym samym skutecznie powstrzymuje przed podjęciem współpracy. Dalej autorzy piszą, że powyższe dotyczy osób, które odczuwają niższą satysfakcję z życia, a obowiązujący system społeczno-polityczny spostrzegają jako niesatysfakcjonujący i niesprawiedliwy. W konsekwencji osoby te są ukierunkowane na ochronę własnych interesów przed zagrażającymi rywalami o zasoby i powstrzymują się od wchodzenia w relacje wymiany społecznej. W obawie przed egoistycznymi intencjami innych sami zachowują się egoistycznie. Na przykład w sytuacjach dylematów społecznych, gdzie trzeba podjąć decyzję co do działania na rzecz dobra wspólnego lub własnego. Natomiast w obawie przed eksploatacją przez innych sprzeciwiają się jakimkolwiek zmianom społecznym, zarówno na poziomie mikro, interpersonalnym, jak i makro, społecznym, co czyni z nich zwolenników konserwatyzmu politycznego. Dodatkowo przy niskim statusie ekonomicznym występuje wzajemna nieufność i poczucie straty w wymianie społecznej, ponieważ w takich warunkach nie dochodzi do współpracy pomiędzy ludźmi, to wzrost ekonomiczny jest słaby, co z kolei przekłada się na niski poziom rozwoju społecznego. Wysoka duchowość jest warunkiem koniecznym istnienia harmonii społecznej. W książce Boska Matryca Greg Braden opisuje bardzo ciekawe eksperymenty, jakie przeprowadzono w latach 90. ubiegłego wieku, które dotyczyły ludzkiego DNA. W eksperymentach tych pobrano i wyizolowano próbki DNA człowieka. W pierwszym eksperymencie Poponin i Garajew udowodnili, że ludzkie DNA ma bezpośredni wpływ na wibracje światła. Z drugiego wojskowego eksperymentu wynika, że jesteśmy połączeni z naszym DNA, nawet jeśli znajduje się o setki kilometrów od nas. Czyli, że nasza emocja uruchamia nasze DNA, nawet jeśli znajduje się ono o setki kilometrów od nas. W trzecim eksperymencie udowodniono również, że ludzka emocja ma bezpośredni wpływ na nasze DNA. Jeśli tu jeszcze dodamy konsekwencje tego, co opisał Jonathan Haidt w książce Prawy umysłu, że rozum jest sługą intuicji, a emocja poprzedza myśl, to eksperymenty te pokazują, że my sami mamy wpływ na to, co nazywamy losem. Że możemy mieć dostęp do siły w kwantowym wzorcu, z którego pochodzi wszystko, co Max Planck nazwał świadomym, inteligentnym umysłem. Jest to przestrzeń, która jest kluczem do zrozumienia naszej narodowej duchowości. Czyli, jak pisze Greg Braden, Boska matryca służy jako zwierciadło naszych związków, które tworzymy według swoich przekonań. Spróbujmy więc tę tajemnicę sprowadzić do świata naszej wyobraźni, jak gdyby działa się w świecie widzialnym. Mówi się, że jeśli coś zdarzyło się dwa razy, to zdarzenie znowu się powtórzy. Po pierwszym rozbiorze był drugi i trzeci. Przyglądając się historii i rozwojowi społeczeństw, możemy z łatwością potwierdzić tę prawidłowość.